Tech Love. Z miłości do technologii.
Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku Tech Love. Tak jak mówiłem wam tydzień temu, dzisiaj nie ma Dagmary, za to jest gość. Gość, którego musiałem zaprosić, jak tylko zobaczyłem książkę, jaką napisał. Tomek Kreczmar, autor książki Byłem geekiem w PRL-u.
Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Dobry wieczór. Zależy kto,
tak, kiedy... zależy kto, któregoś nie będzie słychał, dokładnie tak.
Miłej nocy.
Udanego poranka.
Dokładnie.
Tomku, mam przed tobą twoją książkę. Ona jest bardzo gruba, nie spodziewałem się, że ta książka będzie taka wielka.
Też się nie spodziewałem, powiem uczciwie.
Bo nie dość, że jest gruba, to jest jeszcze w większym formacie niż taka standardowa książka.
No A4, tak, A4 400 stron, milion znaków, no dużo roboty.
Dużo roboty. W ogóle wprowadzając siebie do tej książki, was słuchacze, jakby zawsze... Miałem tak, że jak sobie próbowałem wspominać coś z dzieciństwa albo właśnie ze wczesnej młodości, jakiś film, jakiś sprzęt, jakiś serial, jakiegoś bohatera, no to czasami nie potrafiłem jakby przypomnieć sobie, jak się nazywało coś i w ogóle, no to teraz to jest taka encyklopedia, bo tu jak ja przyznam się szczerze, że nie przeczytałem jej jeszcze całej, ale ją bardzo głęboko przejrzałem i tak naprawdę tutaj nie ma czegoś, co ja bym pamiętał z dzieciństwa, a tu by go nie było. Jak to w ogóle zrobiłeś?
To nie, są takie rzeczy, tylko może sobie nie zdajesz z tego sprawy. Nie zdajesz sobie z tego po prostu sprawy z tej prostej przyczyny, że są rzeczy, które no, nie zmieściły się w koncepcji researchu. Nie wszystko się zmieściło i nie wszystko się dało niejako, że tak powiem, przewidzieć, co byśmy chcieli, o czym byśmy chcieli opowiedzieć. Bo na przykład parę rzeczy, no powiedzmy sobie uczciwie, objętość była i tak bardzo duża. To po pierwsze, a po drugie były takie rzeczy, które no z marszu trzeba było odciąć, bo research kończy się wtedy, kiedy się kończy i moglibyśmy to nad tą książką jeszcze pracować następne miesiące. I na przykład nie ma o kinie tak zwanym demoludzkim fantastycznym, czyli to co powstało w Rosji, w Niemczech wschodnich czy w Czechosłowacji, a jest tego trochę i można by było też o tym opowiedzieć. Także są takie tematy, które żeśmy z musu przeminęli, bo się nie... Trzeba było drugie tyle napisać, a też chcieliśmy, wiadomo, jakiś czas, ograniczenie. Natomiast to, co ja się starałem, to taką esencję esencji wyciągnąć. Najważniejsze rzeczy, które mi się wydawały kluczowe dla, no nazwijmy to, takiego pokolenia tych wczesnych dzieciaków, nastolatków, które w latach 70., 80. przeżywały swoje dziecięce i młodzieżowe fascynacje, fantastyką głównie, ale też technologiami i tak dalej, no komiksem, książkami. I tą esencję, mam nadzieję, udało mi się wcisnąć w książkę.
Znaczy, z mojego punktu widzenia 100%. Pewnie jest tutaj potencjał na drugą część tej książki, trochę późniejszą.
Może i na trzecią.
Albo trochę późniejszą, bo na przykład ja oczywiście pierwsze, co zrobiłem, to poszedłem do działu Technologia PRL-u. I tutaj oczywiście od razu go otworzyłem i mam wrażenie, że może trochę za wcześnie się kończy ten dział, że mógłby być trochę pociągnięty dalej.
Historycznie,
tak.
No, bo to też jest pytanie, kiedy my realnie kończymy PRL, bo to nie jest tak, że można sobie łatwo wskazać jedni. Ja na przykład uznałem, że to jest 89 rok, no bo mamy pierwsze względnie wolne wybory, mamy powstawanie tego pierwszego rządu względnie niezależnego od oficjalnej naszej wspaniałej władzy ówczesnej. Więc dlatego się zdecydowałem na taką przemianę. No i 8990, więc też trochę taka magia liczb. No ale oczywiście można się zastanowić, czy to był moment, kiedy były faktycznie pierwsze wolne wybory, kiedy mieliśmy pierwszego prezydenta nie wybieranego w Sejmie, tylko wybieranego w powszechnych wyborach. Więc to ustalenie, kiedy dokładnie się skończył PRL, wcale nie jest takie proste, więc no, trzeba przyjąć jakiś cezus. Ja przyjąłem 89 rok, no i dlatego nie ma na przykład boomu księgarskiego lat 90., który całkowicie zmienił rzeczywistość takich geeków i nerdów, którzy czytali. Nie ma napływu technologii zachodniej, która w latach 90. się rozpoczęła i ona no trochę przeorała tą polską PRL-owską technologię, więc no jakiegoś wyboru trzeba było dokonać, ja się na to zdecydowałem.
Znaczy, oczywiście on jest w pełni dobry. Ja jakoś tak zawsze w głowie, oczywiście dla mnie też koniec PRL-u to jest 89, no bo tak naturalnie było, ale aczkolwiek w głowie zawsze mam tak, że chyba on u mnie był do jakiegoś 95, gdzieś w tych granicach, tak mam wrażenie.
No nie wiem, to już mi ciężko dyskutować, ja nie jestem ani historykiem, ani nie wiem, ekonomistą, ani kimś takim, tylko jak napisałem, byłem geekiem wtedy, trochę nerdem, zależy jak definiować, więc o tym trochę pisałem.
No właśnie, słowo geek w tytule, bo rozumiem, że ono jest po to, żeby jakby ukazać, jak to było kiedyś, bo kiedyś nie było słowa geek za naszego dzieciństwa.
Znaczy słowo geek i słowo nerd, których we współczesnym rozumieniu, one tak naprawdę to jest początek XXI wieku. Natomiast w tych czasach, o których ja piszę, to one oczywiście miały inną wymowę również za granicą. Ja tam wspominam na przykład film Revenge of the Nerds, który jest tam z lat 80. i 90., trzyczęściowa seria. No i on jest po polsku tłumaczony nawet Zemsta frajerów, więc to jednoznacznie mówi, jaka była konotacja z tymi pojęciami. One zyskały zupełnie inną wymowę we współczesnym świecie, nie są tak negatywnie opiniowane. I jak się mówi, ktoś był geekiem, ktoś jest nerdem, to już jest całkiem okej. Okay. Moje dzieci mówią nerdzić na to, że one spędzają czas z komputerem czy z komórką. Więc to już jest taka zupełnie inna rzeczywistość. A hasło jest nośne, no fajnie brzmi. Ja tam na początku wyjaśniam pojęcie nerd i geek, skąd się one wzięły, jak były używane na przestrzeni tych tam iluś lat, tak żeby właśnie przybliżyć. Tak mówiąc wprost, to jest o tym, jak to się było za czymś zafascynowanym, pozytywnie zakręconym na jakichś tematach. I to są właśnie te tematy w przypadku tej książki ogólnie pojętej fantastyki i zwykle jest z tym powiązana, choć nie każdy to tak interpretuje, ale zwykle była z tym powiązana jednak technologia, bo wtedy fantastyka to była głównie science fiction w latach 60., 70. i 80. Science fiction, czyli fantastyka naukowa, czyli ta technologia miała tam duże znaczenie i jej rozwój był jednym z głównych tematów, o których pisali ówcześni pisarze, szczególnie polscy, no bo ja wiem, że w latach 80. mieliśmy cyberpunk, on się tam zaczął, ale w Polsce cyberpunku nie mieliśmy, bo my walczyliśmy o wolność i demokrację i nie myśleliśmy o technologicznych przemianach światowych, bo były ważniejsze rzeczy, bardziej przyziemne wtedy. Ale z kolei jak już trzymam się tego tematu, na przykład Zajdel czy Lem, to wiele ich dzieł ma taką wymowę właśnie cyberpunkową i tu warto na to z tej perspektywy spojrzeć na te książki. Limes Inferior to jest tak naprawdę bardzo dobry cyberpunk z jakimś tam polskim specyficznym twistem.
Zgadza się, tak. Wiesz co, dla mnie chyba najfajniejsza oczywiście część tej książki to oczywiście technologie, bo też byłem geekiem i nerdem i faktycznie te technologie mnie mega interesowały i w ogóle zobaczyłem tutaj, wiesz, jakieś rzutniki slajdów, odtwarzacze kajtek kasetowe, no po prostu jakieś rzeczy, które naprawdę aż miło sobie przypomnieć. Ale też...
No, nie wiem, no kajtka to tak nie do końca miło, bo to frustracji przy tym było mnóstwo jednak zużywania tego urządzenia.
No ale działał, no wiesz, no, nie było nic innego, więc...
Inne rzeczy były w Peweksie i kosztowały mnogo dużo, ale dokładnie. Czasem było lepiej więcej wydać niż na tego nieszczęsnego kajtka. Kajtek to jest taki już klasyczny przykład tego, jak ten technologiczny PRL był zapóźniony za całym światem i nieudolny w swojej próbie stworzenia czegoś faktycznie na miarę urządzenia faktycznie użytkowego.
Tak, ale widziałem też odtwarzacze szpulowe w ogóle. Pamiętam chyba u siebie w domu pierwszy odtwarzacz szpulowy, jaki to był szał, no i potem pierwsze kasetowe. No w ogóle dział technologia to jest dział, który każdy powinien przejrzeć, kto się interesuje współczesną technologią i nieważne, czy się urodził w PRL-u, czy się nie urodził w PRL-u, no to tak naprawdę według mnie to jest obowiązkowy dział. Mega dobrze i mega fajnie, w ogóle nie wiedziałem, w ogóle aż takich wspomnień tak naprawdę nie miałem, jest dział gier i zabaw i tam na przykład, nie wiem, figurki, pamiętam, zobaczyłem takie figurki superbohaterów He-Mana i tam chyba innych, w ogóle kurczę, przypomniałem, że się tym bawiłem w dzieciństwie.
A zachowałeś, bo to teraz dużo warte są.
Niestety nie zachowałem, ja jestem w ogóle bardzo zły, że nie zachowałem wielu rzeczy, ale myślę, że po prostu my byliśmy jako społeczeństwo dość biedni i nie mieliśmy takiego sznytu zbieractwa, jak na przykład mają Amerykanie, oni wszystko zbierali. Nas chyba na to nie było stać do końca.
Ja bym powiedział w dwie strony. To znaczy my w czasach PRL-u, jak ja pamiętam, to się zachowywało wszystko i każda torebka foliowa i każde pudełko było na wagę złota i jak ktoś, nie daj Bóg, coś przywiózł z zagranicy, to to musiało zostać.
Może kolekcjonowało się.
Kolekcjonowało się pudełka po papierosach, puszki po napojach. No to było tak, nawet reklamówki się kolekcjonowało, co brzmi po prostu tak naprawdę żenująco we współczesnym świecie, ale wszystko, co było jakoś tam kolorowe, przyciągało uwagę. Tylko w momencie, kiedy się to wahadło przesunęło i nagle się otwarły granice i nagle wolny rynek i okazało się, że tych kolorowych, fascynujących rzeczy jest mnóstwo, to te wszystkie puszki poszły na śmieci. Jak obok tych figurek czy żołnierzyków z lat tam 70., 80., które były słabej jakości, brzydkie, z jakimiś drobnymi wyjątkami, dostawało się produkty Kennera na przykład, czyli te Star Warsowe oficjalne figurki, no to nikt normalny nie trzymał tych starych i one bardzo często trafiały na najlepszym wypadku na strych, a że tak powiem w najgorszym na śmietnik i ta część historii po prostu została jakoś tam stracona przez nas w ten sposób.
Masz rację, dokładnie. Ostatnio w ogóle byłem z takim moim kumplem, pojechałem do jego domu rodzinnego, coś tam, jakieś części do samochodu zabrać i wszedłem do jego pokoju, z którego on się wyprowadził jako 17-latek. I tam na regale stoją puszki ustawione u góry.
Cały czas.
Cały czas, tak, do dzisiaj.
Ja pamiętam, miałem taki na sznurku, na nitce miałem zawieszone puszki, nie puszki, tylko pudełka po papierosach i tam nawet w niektórych były pojedyncze papierosy i to już w ogóle był czad.
A to nie, kurde. To był czad. Ja oczywiście też...
Ale ja się bardzo cieszę, że moje dzieci nie muszą kolekcjonować takich dziwnych rzeczy, tylko mogą sobie kolekcjonować klocki Lego w ilości, która mnie przerasta po prostu, bo dla mnie 2-3 zestawy to już było dużo.
Te zestawy w ogóle Lego, z którymi my się bawiliśmy, one są w tej chwili tak niebywale drogie, jeżeli są kompletne, to jakiś kosmos. Więc gry, zabawy to jest fantastyczny rozdział, w ogóle bardzo, bardzo gruby jest i faktycznie myślałem, że będzie mniejszy, bo naprawdę, tak jak cała książka. Powiedz mi w ogóle, czy to jest twój, to była cała książka, bo tych informacji w tej książce jest tak niebywała ilość. Ja pamiętam, jak na stronach wydawnictwa Pixel, bo to wydawnictwo Pixel wydało tą książkę, tak? Dobrze mówię?
Tak.
Wszedłem na taki spis treści tego, co będzie w tej książce wymienione. To ten spis treści już jest długi.
No tak. Znaczy, to wynika trochę z historii, jak ta książka powstała, no bo to pozwolę sobie na dygresję historyczną. Poproszę. W tym względzie. Kiedy zaczęła się pandemia, Łapusz, Robert Łapiński, czyli wydawca Pixela, stwierdził, a to zróbmy jakąś tam zbiórkę na Patronite, na to czasopismo Pixel, bo wiadomo, czasopisma no tak. I tak słabo idą, zróbmy coś innego i... Jeden z punktów był taki, żeby zrobić coś, co nie jest stricte growe, tylko wspominki z czasów PRL-u, jak to się było właśnie fanem, geekiem i tak dalej. Ja my się z Łapuszem parę lat znamy, on wie, że ja jestem takim trochę zakręconym na tym punkcie człowiekiem. Zapytał się, a może byś coś na ten temat pisał? No tam się dogadaliśmy dosyć szybko i no te pierwsze odcinki były, bo w sumie powstało tam 16 wkładek po takich 16 stron, po 30-40 tysięcy znaków i tam było mnóstwo materiału. No tylko coraz więcej osób się pytało, a może byście tak zrobili z tego taką książkę, bo tam Pixel robił z jakichś tam artykułów, na przykład o Komodorze książeczkę, czy tam taką broszurkę bardziej. No i tak my żeśmy się tam myśleli, ale nie przywiązywaliśmy do tego wagi. W końcu Pixel musiał zostać zamknięty z przyczyn niestety ekonomicznych, jak to we współczesnej rzeczywistości czasopismowej bywa. No ale pomysł nam wisiał nad głowami, no i stwierdziliśmy, a spróbujmy zrobić. No ale jak się robi książkę, jak się pisze książkę, nawet taką publicystyczną, to chce się po pierwsze, żeby była jakaś wartość dodana, żeby to nie były przelepione artykuły z numeru, tylko i nie tylko zredagowane, tylko żeby dodać tam coś jeszcze. A po drugie, żeby to miało jakąś taką spójniejszą, całkowitszą formułę. Więc z jednej strony pomyślałem, co należałoby dodać i na przykład cały dział dotyczący tego, jak powstawał fandom, jak wyglądał fandom w Polsce, to zostało dołożone. Ponieważ było tam na przykład w czasopiśmie było o żołnierzykach i o figurkach, to stwierdziłem, no to więcej wypadałoby o tych zabawkach. No to jak zabawki, to planszówki, bo przecież było to niejako serce naszej rzeczywistości. Jak już było trochę oko... Tak, no eurobiznes, już klony Monopoly, w ogóle historia Monopoly, która w Polsce, czy polska historia Monopoly pięknie się wpisuje w światową historię Monopoly. to tak na marginesie powiem, bo to jest gra, która była najczęściej chyba piracona i klonowana w historii i finalnie ona pokazuje, że wygrywają te gry, w które chcą grać gracze, a nie te, które chcą stworzyć twórcy. I tak finalnie to się tak rozbudowywało. Ja nawet nie zauważyłem, że o kurde, mam tam 900 tysięcy znaków i jeszcze chcę napisać o tym i o tym. I się tam z Łapuszem zastanawialiśmy, czy to nie jest już przesada. No bo wiadomo, że im więcej znaków, tym więcej stron i to więcej kosztuje. No ale zdecydowaliśmy się, że dochodzimy do miliona. I ani znaku więcej, więc tam finalnie chyba było 990 tysięcy, czy coś takiego, plus tam indeks, czy spis treści, już tego tam nie liczyliśmy zbytnio. Więc historia jest taka po prostu, że postanowiliśmy zebrać do kupy to, co było w czasopiśmie. Parę rzeczy stamtąd wyleciało, które no, z perspektywy czasu uznawałem, że nie mają wartości jako element publicystyczny takiego encyklopedycznego wymiaru. No a z drugiej strony doszło tam dużo rzeczy, które drobnych, jakichś, których na przykład zapomniałem, albo znalazłem informacje później, albo ktoś mi podesłał, a pamiętasz o tym, jeszcze było coś takiego. I pewnie jeszcze jest takich rzeczy trochę, które pominąłem, bo no mówię, research kończy się wtedy, kiedy się kończy. Nie wtedy, no tak. Nie. Trzeba powiedzieć stop, bo zawsze można jeszcze coś znaleźć, a we współczesnym świecie, kiedy no, z Wikipedią trudno wygrać, czy tam z internetem trudno wygrać, dlatego ja się starałem, żeby to było takie wymieszane trochę. Trochę wartości encyklopedycznej, trochę informacji, wspominek, jakichś takich rzeczy. No a z trzeciej strony, żeby to było takie trochę połączenie tej przeszłości z przyszłością, więc jak na przykład jest to Battle of the Planets, czy tam Wojnie Planet, czy Załodze G, to jest informacja, jak to się tam rozwijało w Japonii na przykład. Ale a jak jest o Robinie z Sherwood, czyli tym słynnym Robin Hoodzie, słynnym Robin Hoodzie brytyjskim serialu telewizyjnym z Michaelem Predem, a później z Jasonem Connery, to jest to, jak on się rozwinął, bo współcześnie powstają słuchowiska, bo ten serial był na tyle nośny, że powstają słuchowiska. Nawet powstała polska książka, niestety niedokończona trylogia, odwołująca się bardzo silnie do tego. Tam, gdzie znalazłem polskie wątki, to też chciałem podkreślić. Na przykład zespół Pathfinder, taka metalowa grupa, nagrała, Polska zresztą, nagrała cover utworu otwierającego do Le Monde Englouti, czyli to się po polsku nazywało Szagma albo Zaginione Światy, takiej animacji francuskiej. Więc no generalnie ileś tych wątków, które udało mi się znaleźć, to starałem się połączyć i jeszcze to tak pokazać z perspektywy chronologicznej, jak ta fantastyka też wdzierała się do serc ludzi w PRL-u i co było ważne, na przykład, że fantasy prawie nie istniało, jeśli już to w trzecim obiegu i mieliśmy tak naprawdę wydania Alfy Conana w takim śmiesznym tłumaczeniu, a jednocześnie ludzie bardzo go chcieli. Pisarze nie chcieli o nim pisać, nawet Parowski we wspomnieniach mówi, że tam na jakimś spotkaniu żaden z ówczesnych pisarzy nie chciał o tym pisać, a jednocześnie tam pół roku czy rok później pojawił się Wiedźmin. Opowiadanie w fantastyce, więc taka wyszła przekrojowa historyjka z różnych puzelków zbierana.
Ja pamiętam w ogóle kupowanie fantastyki i innych czasopism, których było bardzo ciężko dostać. Zakładało się takie teczki w kioskach, gdzie panie odkładały.
Tak, teczki, jak się, ale to nie zawsze, i tak nie zawsze wystarczało mieć teczkę w kiosku. W ogóle to było, chyba nie wszystko, jeszcze miesięczniki to można było, ale Świat Młodych to chyba nie można było sobie teczkować, mam wrażenie.
Oj, można było, Świat Młodych też, pamiętam.
Można było, to tak, może mu mnie w kiosku Ruchu nie dawali. No ale to było tak, że te czasopisma, to tak naprawdę było względnie tanie, jak na to spojrzeć. One nie kosztowały masakrycznie drogo. Problem był taki, że pomimo nakładów tam, nie wiem, 200, 300, 400 tysięcy i tak nie można było ich dostać. A później można było je dostać na przeróżnych bazarach, tylko że tam przebitka była dwu-, trzykrotna, jak to zwykle bywa z mechaniką popytu i podaży.
No tak jest. Myślę, że to jest w ogóle bardzo dobry moment na taką książkę, bo jest taki moment w książce, też w dziale technologia, bo przyznam oczywiście jego najmocniej, jego nawet całego przeczytałem akurat. Mówisz o zegarkach z melodyjkami, Montana, tam 7, 8, 12 melodyjek i wspominasz, że obecnie też powstają klony tych zegarków, czyli nowoczesne, współczesne wersje. Ja myślę, że jest taki moment, że jesteśmy, bardzo łakniemy tej technologii, czy tego sentymentu tamtych lat, więc myślę, że to jest w ogóle idealny strzał na tą książkę.
Oby. Ja się bardzo ucieszę, jak ta książka znajdzie wystarczająco dużo czytelników, żebym dostał dużo krytycznych uwag, tak powiem, bo...
No tak.
Bo ludzie, którzy są zadowoleni, to są zadowoleni, ale nie da się nie popełnić błędu. Ja już mam taką to, że jak ją otwieram, to zawsze widzę jakiś błąd. Na całe szczęście są to głównie na razie literówki, ale palcie 6. Natomiast podejrzewam, że są jakieś rzeczy merytoryczne. Wielokrotnie sprawdzę. Ja to sprawdzałem. Była redakcja merytoryczna bardzo poważnie przeprowadzona, ale...
No tak, zawsze
rzeczywistość.
Znaczy ja jedyną chyba jakąś taką krytyczną opinię na temat tej książki, którą widziałem, to widziałem taką, że szkoda, że zdjęcia nie są kolorowe w środku. I powiem ci, że ja też faktycznie jak otworzyłem tą książkę, to zwróciłem na to uwagę. One mi w większości nie przeszkadzają. Może ten dział właśnie gdzieś tam, znowu technologii, gdzie są te duże rozkładówkowe zdjęcia, fajnie gdyby może były kolorowe. Rozumiem, że to było bardzo ciężkie do zrobienia, bo na pewno o tym myśleliście, bo po pierwsze pewnie byłoby dużo droższe do wydrukowania, po drugie pewnie po prostu brakuje zdjęć kolorowych tych niektórych produktów, które tam pokazujesz, niektórych rzeczy, a po trzecie ja myślę, że jest to trochę fajne, bo ten czas był taki czarno-biały.
No więc właśnie taka była idea, że wydanie to jest na papierze takim raczej przypominającym lata 80. Poza okładką, która jest względnie nowoczesna, choć się odwołuje do tamtej rzeczywistości. Oczywiście myśleliśmy, żeby to wydać w pełnym kolorowym wydaniu. No ale tak, ale nie ma na wszystko obrazków kolorowych, niestety. Można by było, znaczy ta część tam filmowo-serialowa to wiadomo, w technologii też jest lepiej, bo współcześnie dosyć dużo powstaje materiałów na temat tych starych rzeczy, można by było pozyskiwać te obrazki. Natomiast nie jest tak, że w 100% dałoby się znaleźć, więc trzeba by było kombinować, gdzie tu kolor, jak to zrobić, no ale przede wszystkim byłoby to dużo droższe, bo i papier byłby droższy, i druk byłby droższy. No już to by była taka wersja albumowa, więc trzeba by było pewnie pomyśleć o twardej oprawie. Więc zdecydowaliśmy się jednak pójść w stronę takiego też sentymentu w postaci. To znaczy dotykasz tego papieru i masz takie wrażenie, co za... To nie jest fajny papier. To też było takie zamierzone trochę, żeby obcować z tą naszą smutną rzeczywistością tamtych lat trochę w takim stylu, jaki był wtedy.
No to może powinna się pojawić też wersja taka właśnie albumowa. Ja bym kupował jak nic, więc taką albumową.
Zobaczymy. No na razie zobaczmy, jak to się finalnie sprzedało. Zobaczmy, jaki jest odbiór. Zobaczmy, jak świat o tym powie, bo to wtedy można się zastanawiać właśnie, czy nie zrobić jakiejś kolejnej wersji rozszerzonej, w fajniejszej postaci i tak dalej. Coś tam podopisywać nawet, czy nie wiem. No na razie powiem uczciwie, że praca nad tym mnie trochę zmęczyła, bo to było dosyć duże. Już tą książkę tyle razy czytałem, że już mnie boli czytanie po raz kolejny.
No właśnie, bo czytałeś to pewnie wielokrotnie. Ja patrzę teraz na okładkę tej książki. Na okładce mam konsolę do gier, mam Terminatora, Kapitana Żbika i Dungeons & Dragons. Czy to są te rzeczy, które ty najlepiej z tamtych czasów najmocniej wspominasz? Czy to przypadek?
Znaczy tak, nie, to jest, okładka powstawała trochę niezależnie. Myśmy starali się wybrać te elementy, które dużo mówią o tej epoce. Terminator dużo mówi w oczywisty sposób. Przykład filmu, który... No bo w ogóle filmy my dostawaliśmy bardzo późno w porównaniu z oryginalnymi. Oczywiście nie wszystkie. Nie było tak, że mieliśmy wysyp tych zagranicznych produkcji w tym czasie, co one powstawały. Tak jak na przykład to Casus Godzilli, którą można było oglądać cały czas w kinach jednocześnie z nowymi hitami, czyli tam z lat 80. Godzilla, przepraszam, z lat 70. Godzilla jednocześnie była Z powrotem do przyszłości w kinach puszczana. Teraz takie rzeczy się nie zdarzają. Terminator był takim jednak przełomowym tytułem również w Polsce. Dungeons & Dragons to jest trochę tak z jednej strony odwołanie do popularności. Powiedzmy sobie uczciwie, teraz Dungeons & Dragons znowu jest popularny w zupełnie inny sposób. A wtedy, no ja grałem w Dungeons & Dragons, grałem w RPG w latach 80., co niewiele osób pewnie w tej chwili zdaje sobie z tego sprawę, że już trochę tego było w Polsce. I jest też taki podrozdział poświęcony początkom trochę tych RPG-ów w Polsce, jak to wyglądało, bo były i artykuły w Fantastyce i w Razem na ten temat, więc trochę taka rekapitulacja tamtych lat. No, Commodore wiadomo, ja akurat mało czasu poświęciłem tej technologii komputerowej i grom komputerowym, bo wiele osób o tym napisało,
no tak.
Więc uznałem, że nie warto się powtarzać. Tak samo nie specjalnie dużo poświęciłem czasu, nie wiem, Chryście Baranowskiemu i tym, czy babcio Chmielowi, bo to są materiały, no i Lemowi, żeby daleko nie szukać, bo to są postacie i ich dzieła są tak znane i tak rozpoznawalne i tyle osób od nich napisało, że uznałem, że nie znajdę tam nic nowego, nic ważnego, więc tylko wspominam, są, byli ważni, czytelnik na pewno znajdzie sobie na ten temat informacje. Bo obok nich powstawało mnóstwo rzeczy, o których trochę mniej się mówiło, a niektóre są w ogóle nierozpoznawalne, mam wrażenie, przez dużą część odbiorców współczesnych.
Ja pamiętam, a propos RPG-ów, to grałem w tekstowe RPG nawet, jakieś były taki moment.
No były mudy na przykład, tak. Były, ale to już lata 90. mam wrażenie, że są mudy, a takie tekstówki, no Hobbit był tekstowy, tylko no to teraz jest oczywiście pytanie, czy to jest bardziej przygodówka, czy bardziej RPG. Co to jest RPG, czy to jest komputerowy RPG, to jest cały czas RPG. No to no możemy tak sobie porozmawiać na ten temat, ale może to innym razem. Ja grałem w takie klasyczne RPG przy stole, opowiadanie historii. Tak, teraz to się nazywa tabletop role-playing games, ponieważ gry komputerowe czy gry elektroniczne szeroko pojęte zaanektowały to pojęcie RPG i kiedyś jeszcze było to CRPG,
tak.
Ale już teraz w skrócie się mówi RPG i wszyscy myślą, że to są komputerowe, a więc myśmy dołożyli, znaczy myśmy, społeczność graczy takich klasycznych dołożyła to te.
No dobra, to wyjaśniłeś, jak jest to okładką, która jest aktualna. No dobra, ale gdybyś ty miało zrobić taką okładkę swoją, czyli taką nie pod odbiorcę, nie taką okładkę, która powstawała wspólnie z kimś, tylko po prostu twoją okładkę. To te cztery rzeczy, które by się
znaczy,
tam
znalazły. Ja myślałem o okładce. Znaczy ona miała mieć inną zupełnie postać, nie takie klocki połączone. Miałem dwie wersje.
Na zdrowie.
Miałem dwie wersje. Jedna wersja była taka, że odwołujemy się do okładek wydawnictwa Iskry z lat 80., gdzie był taki bohomas na środku, na górze tytuł. Druga wersja, odwołujemy się do Polskiej Szkoły Plakatu Filmowego. Wyjaśniam niewtajemniczonym. Polskich dystrybutorów nie stać było na oficjalne plakaty, więc zaczęły powstawać takie bardzo fajne, różnorodne plakaty. Proponuję, żeby sobie wpisać w Google Polska Szkoła Plakatu, lata 80. Tam jest film Obcy, Gwiezdne Wojny, wszystko ma, nawet mapety, wszystko ma bardzo ciekawe rozwiązania graficzne, takie malowane. I też myślałem o tym, żeby to był taki, tylko stwierdziliśmy, że jednak się przyda coś nowoczesnego na okładce. No i tak poszło.
No tak, wyjaśniłeś okładkę. Ja bym chciał, żebyś jednak powiedział takie cztery rzeczy, które ty najlepiej wspominasz, ty osobiście z tamtych lat. Czyli jeżeli miałbyś wybrać top 3 PRL-u tutaj dla ciebie albo top 4, jesteś w stanie to
ale
zrobić?
Ale najlepiej, najlepiej wspominam, w sensie najbardziej pozytywnie.
Pozytywnie,
że to
tak,
ten?
Że to po prostu jest coś takiego, co wiesz, ja bym pewnie powiedział.
Bo dwa pytania. No, bo jedno może być, co ja wspominam pozytywnie, jako że miało wpływ na moją współczesną rzeczywistość. Czy trzy rzeczy pozytywne, które PRL nam dał? To drugie wolałbym uniknąć.
No nie, to ja zdecydowanie pierwsze, bo wiesz, ja bym pewnie powiedział właśnie, że nie wiem, pewnie Kapitan Żbik by się tam znalazł, bo uwielbiałem ten komiks, pewnie Funky Kowal, bo też pamiętam, był taki moment, że szalałem, pewnie właśnie jakieś tam pierwsze magnetofony, z których można było nagrywać piosenki z radia i to, powiem, to była dla mnie duża zmiana, że mogłem sam sobie nagrać coś z listy przebojów trójki, a ty jakbyś miał powiedzieć takie trzy twoje.
Trzy rzeczy to tak. Labirynt śmierci, czyli pierwsza planszówka, która pokazywała, że nie musi to być grzybobranie, czy nawet nie jest to Monopoly, tylko to jest połączenie jakiejś historii wymyślonej, awansowanie na poziomy, tam było tworzenie drużyny, loch powstawał taki na bieżąco, więc to było przełomowe. Inna sprawa, że był to nieoficjalna kopia innej gry wydanej przez SPI w Stanach, no ale w Polsce pojawiła się jako Labirynt Śmierci, nie było tam w ogóle informacji, że to jest czyjaś inna produkcja.
Kto się przejmował wtedy takimi rzeczami jak prawa autorskie?
No jeszcze nie, w 89 dopiero jak Magia i Miecz, to ta gra wychodziła, to ona była pierwszą oficjalną z kupionymi prawami. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest Schninkel, czyli no ja go pewnie czytałem trochę za wcześnie, jak ale na ten, ale...
Ja też za wcześnie na pewno.
Ale jest to jednak komiks, który pokazywał, że komiks może być zupełnie, zupełnie w innym stylu i że może poruszać tematy dorosłe, poważne, nawet dyskutować z tematyką biblijną, co było wtedy wyjątkowe w naszej rzeczywistości. Choć oczywiście tym, co na moje komiksowe ja mówi, to jest słynny kadr z Torgala, tam z tej walki z okładki z relaksu i później z wersji orbitowej. To jak gdyby wpłynęło na moje percepcję komiksu. No a trzecia rzecz to Gwiezdne Wojny. No tak. Bezwzględnie kinonowej przygody, które sprawiło, że nasza rzeczywistość była zupełnie bardziej fantastyczna w ówczesnych latach.
Powiem o Gwiezdnych Wojnach, można było nagrać kilka podcastów, bo to w ogóle jak ten serial do dzisiaj, seria filmowa i w ogóle cały ten świat jest przeniesiony do dzisiaj. Kurczę, do dzisiaj powstają nowe przecież serie, nowe filmy, do dzisiaj powstają klocki Lego, zabawki, w ogóle wszystko związane. To chyba nie przypominałem sobie nic innego, co by tak żywo przeżyło aż tyle lat i tak naprawdę ciągle
no Marvel, się... DC Marvel też, oczywiście. Jednak, to one przetrwały w zupełnie inny sposób, co prawda. No my żeśmy tego nie mieli. Pierwszy Marvel oficjalnie w Polsce się pojawił w 1989 roku i był to komiks Elektra, która była w ogóle nierozpoznawalna w naszym kraju, muszę powiedzieć wtedy. Komiks Franka Millera, którego teraz rozpoznajemy, wtedy nikt z nas nie wiedział. Więc to jest jedno. A DC to w ogóle Superman w Polsce. To też tam znalazłem na przykład z czasopism z lat 50. i 70., jak to ten Superman był traktowany nie najlepiej przez polskich odbiorców, polskich ludzi piszących o komiksie w tamtych latach, tak bym powiedział.
A dlaczego on był źle odbierany?
No to jest, bo po pierwsze jest amerykański superbohater, więc no sorry. Komiksów oficjalnie w Polsce nie było. Pojęcie komiks było przez wiele lat zakazane i dopiero tam w latach 80. zaczęto go realnie używać. Mówiło się o kolorowych obrazkach, czy tam rysunkowych historyjkach, to Żbik, czy Tytusy były. W ogóle komiks to jest ciekawa sprawa, bo ty wspomniałeś Żbika, że to wpłynęło, ale to przecież było propagandowe dzieło tak naprawdę. I Żbik, i Podziemny Oczywiście. Front, i Hans Kloss, to wszystko były propagandowe opowieści. Tak samo Tytus, Romek i Atomek, tam jest mnóstwo propagandowych treści, których my jako dzieciaki nie rozpoznawaliśmy.
Dlatego właśnie ale o tym mówię, to... że wiesz, dla mnie wtedy to nie miało konotacji żadnych. No,
no nie miało, a teraz jest to... W ogóle są takie rzeczy, które mnie zszokowały, jak teraz sobie oglądałem to i analizowałem na nowo. Na przykład mieliśmy żołnierzyki z Powstania Warszawskiego. Figurki takich żołnierzyków tam. I tak jak normalnie te żołnierzyki, to był tam zwykle ktoś tam strzelał, ktoś rzucał granatem, ktoś tam się czołgał, ktoś miał taki karabin, taki. No a w trakcie tam wcześniejszych lat oczywiście byli same bojowe postacie, z wyjątkiem chyba Indian i rdzennych Amerykanów, teraz się mówi, ale wtedy to byli Indianie i kowboje. No a w Powstaniu Warszawskim mieliśmy mnóstwo rannych, mieliśmy sanitariuszki i top of the top mieliśmy trzech harcerzy, takich małych, tam na 100, no, mniej niż 18 lat mieli istotnie, bo byli niscy w porównaniu z innymi figurkami. I o ile jeden był z torbą, czyli że niesie informacje, tam jakieś depesze czy wiadomości, to dwóch było bojowych, że tak powiem, z butelkami z benzyną, co teraz jak na to patrzę, jest dosyć szokujące tak naprawdę, bo był ten mit z jednej strony, że ci harcerze młodzi niby walczyli, a z drugiej mit, że jednak oni nie byli na pierwszej linii frontu i tu dostajemy takie figurki, już pomijam, że figurki powstały w czasach jednak, gdzie Związek Radziecki niespecjalnie miło patrzył na Powstanie Warszawskie, więc to jest taki ciekawy smaczek moim zdaniem do analizy takiej już czysto historycznej, dlaczego tak się stało i co to on mówi o tych czasach.
No to wiesz, te czasy się mocno zmieniały. Teraz mój syn przerabiał w szkole w pustyni i w puszczy, bo jest ciągle w lekturach ta książka, ale było mocno podkreślane, że Stasi Nel to są po prostu rasiści.
No tak, no. teraz tak by się powiedziało. No, ale, no to tak jak z tymi Indianami, no bo akurat seria figurek z Indianami była naprawdę fajna, bo oni były bardzo różnorodnie pomyślane, bardzo... Tam nie było tylko, że tam strzelają z łuku, ale były nawet pies, który ciągnął w łuki, były wigwamy, byli jacyś tacy szamani. No to bardzo fajnie było zrobione. W porównaniu do podobnych no tak. figurek z innych okresów historycznych, szczególnie takiej współczesnej, militarnej serii.
Zgadza się. Pamiętam, bo to w sumie jedno z ostatnich pytań, które do ciebie mam. Moim takim największym jakby marzeniem, albo nawet nie tyle marzeniem, tylko czymś, co takim oglądanym przez szybę, którego nie mogłem do końca dotknąć, to była kolejka elektryczna Pico rozstawiona w warszawskiej składnicy harcerskiej. I pamiętam, jak byłem tylko w Warszawie, a ja wtedy w tamtych latach nie mieszkałem w Warszawie, choć urodziłem się, to każdy wyjazd do Warszawy to było absolutnie, trzeba było pójść do składnicy harcerskiej.
Przylepiało się nos i się oglądało, jak tak. to tam jeździ.
Dokładnie tak.
No ja wspominam trochę tą kolejkę i wspominam trochę Pico, tylko że to jest tak, że ja się starałem skupić akurat w tej części na tym, co było takie bardzo polskie w tej części o zabawkach. Na Pico i H0 to powstawały w Niemczech Wschodnich. Było tego w cholerę dużo oczywiście. Byli ludzie, którzy robili z tego makiety i tak dalej. Ja osobiście pamiętam, że się przyczepiało nos do tego. Miałem kolegę, który miał mnóstwo tych ciuchci i tak dalej. Myśmy nawet jedną chyba tam doprowadzili do samospalenia, ale już nie pamiętam dlaczego, ale generalnie się świetnie bawiliśmy. Natomiast no ja osobiście nie zbierałem, dlatego dla mnie nie było to. Przepraszam, raz kupiłem jakieś tory, później się okazało, że tam nie ma zakrętu, więc w ogóle tylko na wprost mogą jeździć.
Taki trochę mech
wyszedł. Ale no generalnie tak, no to było jedna z tych rzeczy, które były takim, nazwijmy to, powiewem zachodu trochę, bo ona była fajna i nawet można było tam pozbierać różne rzeczy. Drugim takim tematem, który można bardzo dobrze, bardzo dużo można było poświęcić czasu, na przykład modelarstwo, bo były polskie modele trudno dostępne. Oczywiście był też ten Matchbox do kupienia, bardzo ładnie robiony, ale a ja akurat, ponieważ ja mam dwie lewe ręce, jeśli chodzi o takie manualne rzeczy, to ja tych modeli nie zlepiałem, mnie tylko frustrowały, więc tym się wtedy nie interesowałem. Więc to by wymagało trochę innego ode mnie podejścia. Ale tak, no, to była część naszej rzeczywistości, tak samo jak klony Lego robione w Niemczech z wschodnich podówczas. Też jest ciekawe, że teraz trzeba ludziom powiedzieć, to teraz jestem na żywo po powrocie z Pyrkonu, na którym miałem tam kilka prelekcji i dla ludzi tam była taka planszówka o wyścigu pokoju i w tym wyścigu pokoju, jak to w wyścigu pokoju, jeździliśmy po Czechosłowacji, NRD i Polsce. I trzeba ludzi zapytać, czy wiedzą, co to były za kraje.
Prawda?
Bo z tych trzech tylko Polska istnieje. Więc to jest taka ciekawostka. Tak samo z Eurobiznesem, czy tam już którejś wersji Monopoly, gdzie też jest chyba RFN jeszcze.
Tak. No dobra, ale ty miałeś jakieś takie, pamiętasz jakieś takie dzieciństwo z marzeniem, znaczy marzenie z dzieciństwa, którego nie byłeś w stanie
zrealizować? Ja to marzyłem o Lego. Po prostu. Był taki zestaw Lego kosmiczny, z taki statek. Oni nawet zrobili, bo on był chyba bardzo popularny, nawet zrobili tego w zeszłym roku taki revival, czyli uwspółcześniona wersja. Dalej jest koszmarnie droga, więc nie jestem gotów poświęcić swoich pieniędzy, ale marzyłem po prostu o to. Ja uwielbiałem Lego, miałem tam, nie wiem, 5-7 zestawów, każdy klocek był na wagę złota po prostu, bo to takie to były czasy. Żałuję niestety, spieniężyłem całe, żeby kupować klubówki, czyli te nieoficjalne wydania książek fantastycznych. Lego by było, jakby lepiej by było je tam właśnie zahachmęcić, zabezpieczyć i teraz to by była dobra lokata kapitału. No, ale... Taka rzeczywistość.
Powiedz mi, gdzie można kupić twoją książkę? Czy ty tylko online, czy może w...
Tylko Allegro, nie myślimy na razie o sprzedaży przez księgarnię, bo rynek księgarski jest bardzo skomplikowany i powiedzmy sobie uczciwie, że to jest produkt niszowo-niszowy. Postawienie go w Empiku nie oznacza, że my tam dużo tego sprzedamy. Jak ktoś chce, w Allegro można wpisać byłem geekiem i już powinno wyskoczyć.
Ja oczywiście podlinkuję do tego w tym odcinku, żebyście mogli sobie kupić książkę. Dostarczana jest błyskawicznie szybko. Ja kupiłem swoją w preorderze, a potem zamówiłem mojemu bratu też, drugą właśnie na Allegro i to po prostu doszła w ciągu jednego dnia, więc...
No tak, tak. To zwykle niestety jest łatwiej przez Allegro wysyłkę robić niż tę preorderową, no ale to miejmy nadzieję, że wydawca da sobie radę następnym razem z jakimiś takimi niespodziankami. Chyba tutaj został zaskoczony popularnością.
Aha, no to dobrze, to tylko...
lepiej tylko, w tę stronę.
Lepiej w tę stronę niż drugą, dokładnie. Tomku, dziękuję Ci bardzo za rozmowę, za powrót do tamtych lat, bo ja naprawdę, mimo że one były siermiężne, to je całkiem dobrze wspominam.
No byliśmy dziećmi, więc perspektywa nasza była trochę
zupełnie
inna. Cieszmy się, że mogliśmy taką mieć możliwość i rodzice nie zajmowali się takimi rzeczami, jak na przykład walka z systemem, co oznaczało, że trafiali do ciupy i dzieci miały wtedy trochę przechlapane.
Tak, no nasi rodzice wtedy musieli stać w kolejkach, żeby kupić coś do jedzenia.
No, z nami na spółkę.
Z nami na spółkę czasami, dokładnie tak.
Cieszmy się, że nasze dzieci tak nie muszą. Tak.
Dzięki.
Zawsze podkreślam.
Dokładnie tak. Dzięki.
Ja również dziękuję.
I do, miłego. Do usłyszenia, miłego. Dzięki, hej.
Tech Love. Z miłości do technologii.